Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, Filip Karman, zapraszam na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem jest profesor Agnieszka Łukasik-Turecka z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL. Dzień dobry, pani profesor, czy się słyszymy?
Dzień dobry, panie redaktorze.
Według sondażu Social Changes dla portalu wpolityce.pl Zjednoczona Prawica, czy też może Prawo i Sprawiedliwość, tak powinniśmy mówić, ma poparcie wynoszące 33%. Czy to koniec teorii o żelaznym elektoracie, no i takiej stałej pozycji na scenie politycznej?
Wydaje się, że tak, tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, my tak naprawdę nie odwołujemy się tylko i wyłącznie do tego sondażu, o którym pan wspomniał. Kilka ostatnich sondaży pokazuje ten trend i wyniki, o których pan wspomniał, są niejako kontynuacją trendu, który trwa tak naprawdę od czasu pojawienia się drugiej fali koronawirusa w Polsce. Zatem tak, rzeczywiście mamy do czynienia po raz pierwszy z sytuacją, w której to opozycja mogłaby stworzyć rząd. Takie są w tym momencie warunki, jeśli przyjmiemy, że wyniki sondażowe są rzeczywiście, odzwierciedlają tak pewne trendy, pewne tendencje w społeczeństwie.
No mówi pani o pandemii, to na pewno jeden z powodów, ale co jeszcze, patrząc na to nasze pole polskie, spowodowało taki, a nie inny wynik, no bo to jest spadek rzędu 10% mniej więcej, analizując ostatnie miesiące. No i tutaj strajk kobiet, niektórzy że mówią, weto unijnego budżetu, no i ustawa futerkowa, to bardziej przedsiębiorcy akcentują ten ostatni być może powód.
Tak, rzeczywiście czynników jest kilka. Na kilka elementów niejako możemy tego trendu wskazać. Myślę, że takim najważniejszym jest chyba jednak takie naturalne zużycie się podmiotu sprawującego władzę. Przypomnijmy słuchaczom, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość i podmioty wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy sprawują władzę od 2015 roku. To jest naturalna kolej rzeczy, tak, że po kilku latach następuje zużycie, jest jakby mniej, mówiąc kolokwialnie, tak, mamy mniej tego poweru, mniej siły, więcej zarzutów, konkretnych zarzutów ze strony poszczególnych elektoratów w kierunku ekipy sprawującej władzę. To akurat jest trend, którego należało się spodziewać. Natomiast wydaje mi się, że takimi dodatkowymi czynnikami, które tutaj moglibyśmy wymienić, to są jednak także konflikty z Zjednoczonej Prawicy. Docierają do nas od czasu do czasu, przebijają się do tej przestrzeni publicznej różne sygnały dotyczące walk w ramach Zjednoczonej Prawicy, walk między koalicjantami. To też nie sprzyja dobrej atmosferze i nie przekłada się pozytywnie na elektorat Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości jako tego podmiotu dominującego w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast pandemia, o której pan wspomniał, o której ja wcześniej też mówiłam, w tym momencie jest chyba takim najbardziej aktualnym czynnikiem. Proszę zwrócić uwagę, że z pandemią, na którą nikt tak naprawdę nie był w stanie się przygotować, do której nikt nie mógł się przygotować, zaplanować pewnych ruchów. Taką sytuację mamy na całym świecie, to nie dotyczy przecież tylko naszego państwa. O ile to zaskoczenie można było traktować jako pewien element tłumaczący pewien chaos organizacyjny, taka możliwość była jedynie przy pierwszej fali pandemii, czyli do tego okresu wakacyjnego. Natomiast w tym momencie wyborcy już nie szukają takiego usprawiedliwienia dla rządzących, dlatego że no, niejako widać, tak, że ten okres wakacyjny, ten okres, kiedy tych zakażeń, zachorowań było mniej, można było zupełnie inaczej wykorzystać, więc wydaje mi się, że to na pewno będzie kolejnym czynnikiem. Mocnym czynnikiem, który tutaj też miał wpływ, myślę, na to, że dzisiaj mówimy o takich, a nie innych wynikach sondażowych, był wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji. Przypominam, że mamy w tym momencie taką kuriozalną sytuację, ten wyrok nadal nie został opublikowany, co by wskazywało na to, że jakby władze zdają sobie też sprawę z tego, że chyba nie ten moment, nie na taką zmianę przepisów, które pamiętajmy, no to temat wywołujący zawsze bardzo silne kontrowersje, temat, którego przez prawie 30 lat żaden rząd nie chciał ruszać, nie chciał zmieniać.
To prawda, pani profesor. Mówiła pani, że rząd mogłaby stworzyć opozycja. No i pojawia się pytanie, czy Platforma Obywatelska rzeczywiście zyskuje? No bo teoretycznie sondaż, ten, na który się powołałem, daje im 26%. No wynik obiektywnie trzeba powiedzieć, że niezły, tylko moim zdaniem Platforma nie zrobiła niczego, absolutnie niczego na przestrzeni ostatniego miesiąca, ostatnich dwóch miesięcy, co by dawało im jakikolwiek mandat czy nadzieję na to, żeby to poparcie rzeczywiście rosło.
W pełni się zgadzam z pana opinią, panie redaktorze. To raczej tego typu sytuacja, gdzie elektorat, przynajmniej część elektoratu odwraca się w kierunku przeciwnika politycznego na zasadzie nie sympatyzujemy z ekipą, która odpowiada za obecną sytuację. Ja również mam takie wrażenie, że ten przyrost najważniejszemu podmiotowi w ramach tej szeroko rozumianej opozycji, jakby trudno wskazać, że rzeczywiście konkretne działania, które stałyby za tą poprawą. Ale proszę też pamiętać, że przez lata komentatorzy, politolodzy dochodzili do podobnego wniosku, tyle że w przypadku Prawa i Sprawiedliwości też bardzo często komentowaliśmy, że ta siła Prawa i Sprawiedliwości też w dużej mierze wynikała ze słabości opozycji. Tak jakby w tym momencie może się wydawać, że mamy do czynienia z sytuacją, w której niejako nie za swoje zasługi, tylko za błędy Prawa i Sprawiedliwości w tym momencie zyskuje Platforma Obywatelska. To raczej jest w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości niż pro największe ugrupowanie opozycyjne.
Kolejną informacją, która wczoraj gruchnęła w mediach, to rozwód Pawła Kukiza i PSL-u. Miało być małżeństwo z rozsądku, tak się kiedyś mówiło, no a wyszedł taki młodzieńczy romans, można by powiedzieć. Jaka będzie pani zdaniem przyszłość obu formacji?
Czy to młodzieńczy romans? Chyba bym się pod tą tezą nie podpisała. Raczej to był sztuczny twór i chyba też nie w kategoriach małżeństwa z rozsądku, tylko takiego małżeństwa programowego. Kukizowi zawsze było bliżej do środowisk prawicowych, PSL-owi bliżej do centrum, ba, nawet do lewej strony. Pamiętam, jak komentowaliśmy również na państwa antenie ten orzenek, mówiąc kolokwialnie, PSL-u z Kukizem. Nie dziwi mnie to rozstanie, bo tak jak mówię, to był sztuczny twór. PSL rzeczywiście ma problem w tym sensie, że samodzielne funkcjonowanie w tym momencie nie rokuje dobrze. To jest problem w ogóle generalnie tej szeroko rozumianej opozycji, że właśnie to na ten moment świadczy o ich słabości, że te nieznaski, jakiś brak możliwości dogadania się ugrupowań opozycyjnych daje tę siłę Zjednoczonej Prawicy. Natomiast wydaje się, że o przyszłości ugrupowania Pawła Kukiza będzie chyba na przyszłość w dużej mierze prawdopodobnie wpłynie stosunek w najbliższym czasie do tego, czy ustosunkowywanie się do planów Prawa i Sprawiedliwości, może tak to nazwę. Jeśli tendencja będzie taka, że praktycznie przy większości głosowań ludzie Pawła Kukiza będą zbliżeni do Prawa i Sprawiedliwości, to myślę, że z czasem poszczególne osoby będą wchłaniane, mówiąc kolokwialnie, do tego ugrupowania. Czym to się kończy, to myślę poszczególne ugrupowania, które współpracowały z Prawem i Sprawiedliwością w latach 2005-2007, jak skończyły, wiemy, tak, to jednak na tyle silne ugrupowanie, że niejako wchłania podmioty współpracujące. Nie wiem, czy na tym zależy Pawłowi Kukizowi, ale generalnie jakby widzę bardziej tutaj tendencje takie, że mogą rzeczywiście poszczególni posłowie być niejako zawłaszczeni przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast PSL musi znaleźć swoją drogę i wydaje mi się, że taką w tym momencie najbardziej ratującą ich sytuację byłaby jednak współpraca w ramach tej szeroko rozumianej opozycji niż próba działania na własną rękę.
A jest pani przekonana, że PSL straci poparcie już nie będąc w koalicji z Kukizem? Bo przypomnijmy, że jako Koalicja Polska w obu sondażach ostatnich mieli mniej więcej 4% poniżej progu wyborczego.
Trudno powiedzieć, to w tym momencie takie trochę wróżenie z fusów. Pamiętajmy, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości Polskiemu Stronnictwu Ludowemu odebrało jednak Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwości udało się stworzyć taki przekaz do tej części mieszkańców naszego kraju, tej części dotychczas sympatyzującej z PSL-em, że niejako przechwycono, tak? Tutaj pytanie, czy Polskie Stronnictwo Ludowe znajdzie sposób na dotarcie do swojego wcześniejszego elektoratu, do mieszkańców małych miejscowości, mieszkańców wsi. Czy ten przekaz będzie na tyle atrakcyjny i na tyle wiarygodny, że poszerzy swój dotychczasowy elektorat?
Pani profesor, rozmawiałem wczoraj wieczorem po tej informacji z posłem Janem Łopatą i powiedział, że im jako PSL-owi poparcie może tylko urosnąć po tym rozwodzie, a na pewno nie spadnie.
Pan poseł prawdopodobnie też chciałby, tak, żeby w tym kierunku szło. To rzeczywiście nie jest duży elektorat, więc rzeczywiście taka tendencja może być, tak. Jeżeli mówimy o małym elektoracie, no to jeśli coś się ma zmienić, to na pewno nadzieje będą takie, że pójdzie to w górę. Natomiast musi być jakiś przekaz do ludzi, żeby poszerzyć elektorat, musi być przekaz wiarygodny i musi być przekaz bardzo konkretny. Dlaczego nagle wyborcy, którzy poszli za Prawem i Sprawiedliwością, których również te rozwiązania marketingowe niejako skusiły, tak, na przejście Prawa i Sprawiedliwości, musi być coś, co zaintryguje i zainteresuje odbiorców, tak? Zatem tu czekamy na konkretne ruchy, konkretne przekazy Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo same chęci, same nadzieje w tym momencie obawiam się, że nie wystarczą. Proszę zobaczyć, te wszystkie sondaże, o których dzisiaj mówimy, one rzeczywiście wskazują na spadek Prawa i Sprawiedliwości i wzrost Platformy Obywatelskiej, ale one też pokazują duży odsetek niezdecydowanych. A to znaczy, że jest cała rzesza polskich wyborców, którym nie podoba się to, co się obecnie dzieje na polskiej scenie politycznej, ale które nie są w stanie wskazać jednoznacznie, z kim sympatyzują, tak? Mają określone preferencje polityczne, ale nie chcą jednoznacznie w tym momencie za żadnym z ugrupowań się niejako okazać. Tu jest szerokie pole do działania, to znaczy jest cała grupa osób, które warto pozyskać i o które na pewno poszczególne ugrupowania będą się bić, tak? W tym sensie, że co prawda do wyborów jeszcze daleko, natomiast sondażowo na pewno każde z ugrupowań jest zainteresowany tym wzrostem i jakąś taką pracą nad stabilnym elektoratem.
No tak, to już praca nie dla nas. Mimo wszystko bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Profesor Agnieszka Łukasik-Turecka, Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL.
Bardzo dziękuję.
Filip Karman również dziękuję. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.